Partnerem układu porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Organizacje humanitarne wstrzymały dostawy żywności do Strefy Gazy po izraelskim ataku na wolontariuszy. Ukrainie grozi załamanie się frontu. Szef NATO wzywa do opracowania długoterminowego planu wsparcia dla ukraińskiej armii. Wielka Brytania nie ma planu na wypadek wojny. Gruzja wznawia pracę nad ustawą o zagranicznych agentach. Wątpliwości wokół sposobu finansowania programu niemieckiego rządu wymierzonego w prawicowy ekstremizm. Holenderskie uniwersytety wprowadzą więcej kierunków z językiem niderlandzkim, aby zmniejszyć liczbę studiujących obcokrajowców. Czwartek, 4 kwietnia, to jest układ poranny. Michał Ziomek, zapraszam. Organizacje humanitarne wstrzymały dostawy pomocy do Strefy Gazy po zabiciu 7 wolontariuszy przez izraelskie wojsko. Obecna sytuacja w palestyńskiej enklawie powoduje, że nie mogą one zapewnić bezpieczeństwa swoim pracownikom. Nie milkną echa ataku izraelskiego drona na konwój z pomocą humanitarną, w którym zginęło 7 osób, w tym polski obywatel. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wezwał Izrael do przeprowadzenia szybkiego śledztwa i upublicznienia jego wyników. Dodał, że Izraelczycy nie zrobili dotąd wystarczająco dużo, żeby chronić ludność cywilną. Atak na konwój spowodował wstrzymanie dostaw żywności i innej pomocy dla Strefy Gazy przez organizacje humanitarne. Poza World Central Kitchen na taki krok zdecydowały się m.in. Project Hope czy ANERA. Ich zdaniem bezpieczne dostarczanie niezbędnych produktów stało się niemożliwe, bo nie są w stanie zapewnić należytej ochrony swoim pracownikom. Organizacje wznowią swoje prace dopiero wtedy, gdy niesienie pomocy palestyńskiej ludności nie będzie wiązało się z nadmiernym ryzykiem. Według Organizacji Narodów Zjednoczonych od października ubiegłego roku w Strefie Gazy zginęło ponad 200 pracowników humanitarnych. Tym samym atak na konwój World Central Kitchen nie był odosobnionym przypadkiem. 13 organizacji humanitarnych na czele z Amnesty International czy Save the Children wezwały ONZ do podjęcia natychmiastowych działań przeciwko planowanej izraelskiej ofensywie na miasto Rafah w południowej Gazie. Grozi ona jedynie pogłębieniem kryzysu humanitarnego, a także kolejnymi ofiarami wśród ludności cywilnej. Portal Politico twierdzi, że ukraińscy dowódcy wojskowi obawiają się załamania linii frontu. Sekretarz Generalny Sojuszu Północnoatlantyckiego Jens Stoltenberg wezwał do przygotowania długoterminowego planu wsparcia dla Sił Zbrojnych Ukrainy. Według oficerów służących jeszcze pod dowództwem generała Waleria Załużnego sytuacja na froncie jest wyjątkowo trudna. Planowana rosyjska ofensywa może przerwać ukraińską obronę, która już teraz ma duże problemy. Rosjanie mają wyraźną przewagę liczebną, a ponadto niszczą fortyfikacje obronne przy pomocy kierowanych bomb lotniczych. Jeden z anonimowych rozmówców Politico uważa, że ukraińska armia nie jest w stanie zatrzymać przeciwnika, ponieważ nie posiada odpowiednich nowoczesnych technologii. Mają ich niewiele również same państwa zachodnie. Ukraińscy dowódcy z jednej strony krytykują opieszałość Zachodu w kwestii dostaw broni, a z drugiej zwracają uwagę na szybkie wyciąganie wniosków przez Rosjan. Są oni w stanie neutralizować technologie dostarczane przez państwa zachodnie. Jeden z rozmówców portalu twierdzi, że samoloty F-16 były przydatne w zeszłym roku, ale teraz Rosja byłaby już w stanie sobie z nimi poradzić. Zdaniem szefa NATO konieczne jest opracowanie długoterminowej strategii wsparcia dla Ukrainy. Obecnie państwa członkowskie sojuszu oferują pomoc doraźną, a powinny działać w bardziej zinstytucjonalizowanych ramach. Brytyjski dziennik Financial Times poinformował, że realizacja planu Stoltenberga wiązałaby się z koniecznością wydania blisko 100 miliardów dolarów. Z informacji stacji Sky News wynika, że Wielka Brytania nie ma krajowego planu obrony na wypadek wybuchu wojny. Nie jest też przygotowana na mobilizację społeczeństwa i swojego przemysłu zbrojeniowego. Brytyjski rząd ostrzega przed wkroczeniem świata w fazę przedwojenną w związku z polityką Rosji, Chińskiej Republiki Ludowej i Iranu. Sekretarz obrony Grant Shapps powiedział w styczniu, że w ciągu najbliższych 5 lat państwa te mogą wywołać kolejne konflikty. W opinii związanych z wojskiem rozmówców Sky News Wielka Brytania w rzeczywistości nie jest na nie przygotowana, chociaż mogłaby czerpać wzorce z przygotowań do wybuchu II wojny światowej. W tej chwili brytyjskie władze nie posiadają planu obrony kraju, który określałaby szczegółowo zasady postępowania w przypadku ataku przeciwnika. Dzięki niemu można byłoby nie tylko uniknąć chaosu, lecz także odstraszyć potencjalnego wroga. Rząd w Londynie zamiast tego polega całkowicie na swoim arsenale nuklearnym oraz na członkostwie w Sojuszu Północnoatlantyckim. Niepokój rozmówców stacji wzbudza fakt, że wyjątkowo zaniedbana jest obrona powietrzna. Obrona wybrzeża właściwie nie istnieje, a wszystkim rodzajom sił zbrojnych brakuje broni i amunicji. Po zakończeniu zimnej wojny Wielka Brytania zrezygnowała ponadto z rozwijania swojego przemysłu obronnego. Z tego powodu sprzęt wojskowy najczęściej jest importowany, co utrudnia ożywienie krajowego rynku zbrojeniowego i uniemożliwia szybkie dostarczenie amunicji Ukrainie. Brytyjskie Ministerstwo Obrony zapewnia, że posiada szereg planów zabezpieczenia kraju, które są obecnie analizowane i będą dostosowywane do zmieniającej się sytuacji międzynarodowej. Parlament Gruzji wznawia pracę nad ustawą o zagranicznych agentach wpływu. Zostały one przerwane przed rokiem po protestach ulicznych i krytyce ze strony państw zachodnich. Rządzące krajem gruzińskie marzenie podkreśla, że zajmie się propozycją w niezmienionym kształcie. Tym samym organizacje pozarządowe otrzymujące wsparcie finansowe od zagranicznych podmiotów będą musiały złożyć oświadczenie, iż realizują w Gruzji obce interesy. Lider parlamentarnej większości, Mamuka Mdinaradze, zwrócił uwagę na podobne przepisy obowiązujące m.in. w Stanach Zjednoczonych czy Izraelu. Krytycy ustawy o zagranicznych agentach zarzucają gruzińskim władzom wzorowanie się na analogicznym prawie obowiązującym w Rosji. Przed rokiem gruzińskie marzenie wycofało się z pomysłu po ulicznych protestach i negatywnej reakcji Unii Europejskiej. Przewodniczący parlamentu, Szalwa Papuaszwili, twierdzi teraz, że Gruzja stała się wówczas ofiarą zagranicznej kampanii informacyjnej. W ubiegłym tygodniu władze w Tbilisi zapowiedziały wprowadzenie przepisów wymierzonych w ruchy mniejszości seksualnych, m.in. kryminalizujących promowanie związków homoseksualnych. Mdinaradze opowiedział się za wpisaniem do konstytucji definicji małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny. Niemiecki tygodnik Focus zwraca uwagę na nietransparentne finansowanie programu rządu federalnego, który oficjalnie jest skierowany przeciwko prawicowemu ekstremizmowi. Zdaniem byłej urzędniczki, organizacje otrzymujące pieniądze nie zdają raportów o sposobie ich wykorzystania. Federalne Ministerstwo Rodziny, Seniorów, Kobiet i Młodzieży w ramach programu Żywa Demokracja przekazuje fundusze na inicjatywy mające promować zachowanie i wzmacnianie demokracji. Większość z nich przeznaczona jest na projekty, których celem jest walka z prawicowym ekstremizmem. Dużo mniejsza pula środków trafia do organizacji działających przeciwko lewicowym radykałom i islamistom. Resort pod rządami minister Lisy Paus z Partii Zielonych zwiększyło finansowanie programu blisko czterokrotnie. Obecnie kosztuje on niemieckich podatników blisko 182 miliony euro rocznie, a od 2015 roku wydano na niego blisko miliard euro. Rozmówczyni pisma Focus twierdzi, że pieniądze często są przyznawane niezgodnie z obowiązującymi procedurami, a kontrole nad sposobem ich wydatkowania były powierzchowne. Nikt nie badał dogłębnie sprawy, bo żywej demokracji przyświecały szczytne idee. Według informatorki tygodnika beneficjenci programu na ogół nie składają rocznych raportów ze swojej działalności. O nieprzejrzystości wydatkowania środków na walkę z prawicowym ekstremizmem pisał już Federalny Urząd Kontroli. Z jego raportu wynika, że 1/3 organizacji otrzymujących pieniądze nie przedstawiła informacji na ten temat, a mimo to nie wyciągnięto wobec nich żadnych konsekwencji. Od 2025 roku blisko 1/3 kierunków studiów na holenderskich uniwersytetach wprowadzi do swojej oferty zajęcia w języku niderlandzkim. Władze chcą w ten sposób zmniejszyć liczbę zagranicznych studentów, którzy zawyżają ceny mieszkań i blokują dostęp do nauki młodym Holendrom. Zrzeszająca tamtejsze uczelnie organizacja UNL podała, że 35 programów studiów licencjackich będzie prowadzonych w dwóch językach, a 4 jedynie w języku holenderskim. Ponadto w przypadku 27 kierunków ograniczona zostanie liczba studentów, o czym w rozporządzeniu zadecyduje resort edukacji. Działania podejmowane przez ministra edukacji, kultury i nauki Roberta Dijkgrafa mają na celu zredukowanie liczby obcokrajowców uczących się na holenderskich uniwersytetach. Zagraniczni studenci mają windować czynsze za mieszkania w największych miastach, a także zmniejszać szanse Holendrów na dostanie się na interesujące ich kierunki. Niektóre z nich, takie jak ekonomia, są wyraźnie zdominowane przez cudzoziemców. Uniwersytety krytycznie odnoszą się do rządowej polityki. Uważają, że mniejszy odsetek kierunków w języku angielskim zagrozi reputacji uczelni oraz jakości prowadzonych w nich badań. Zarazem według portalu Dutch News zgodziły się nie tworzyć nowych kierunków studiów licencjackich w obcych językach, a także zaprzestały rekrutacji obcokrajowców podczas międzynarodowych targów studenckich. Informację przygotował Maurycy Mietelski, nadzór redakcyjny Igor Jankę. Jeżeli podoba się Państwu nasza praca, serdecznie zachęcam do wsparcia Układu Otwartego w serwisie patronite.pl. To wszystko na dzisiaj. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym Układzie Porannym.
Partnerem Układu Porannego jest E2V, firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.